Witam Państwa w kolejnym odcinku debat akademickich. Dr Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Moim gościem jest dzisiaj pan doktor habilitowany Marcin Chominiak z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest obwód kaliningradzki, a raczej obwód królewiecki. Właśnie porozmawiamy sobie o tej zmianie nazwy, a także o zagrożeniach, które wynikają z sąsiedztwa z Rosją. I może na samym początku, gdyby pan profesor zechciał przybliżyć naszym słuchaczom, w ogóle skąd się wziął ten obwód kaliningradzki czy królewiecki? No bo on jest tak oderwany od tej części właściwej Rosji i no tak... Bardziej się mówi o nim, że jest bardziej europejski niż ta Rosja ze względu na położenie, ale właśnie no, jaka jest historia jego powstania?
Obwód kaliningradzki czy królewiecki, jak dzisiaj powinniśmy mówić, powstał w wyniku działań II wojny światowej, czy tego, co się wydarzyło pod koniec wojny, kiedy wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Prus Wschodnich. Prusy Wschodnie zlikwidowano po II wojnie światowej, no i podzielono je, tak? Południowa część weszła w skład państwa polskiego, natomiast ta część z Königsbergiem, dzisiaj mówimy królewcem, no została włączona do państwa radzieckiego na życzenie Józefa Stalina. Także ten region powstał jako na początku specjalny region wojskowy, Königsbergski, a od roku 1946 już się przyjęła nazwa obwód kaliningradzki.
A czy to specyficzne położenie wpływa na wzrost znaczenia tego obszaru?
Czy specyficzne położenie jest związane z tym, że to jest oczywiście region odcięty lądowo od pozostałych podmiotów Federacji Rosyjskiej, ale pamiętajmy, ma dostęp do morza, no jest też droga lotnicza, powietrzna. To znaczenie specyficzne. Ten region przez wiele lat 90. wieku XX i na początku wieku XXI był traktowany czasami jako taki region, który był takim laboratorium współpracy między Rosją a państwami regionu bałtyckiego, między Rosją a Unią Europejską. Natomiast w momentach, kiedy dochodzi do pogorszenia relacji między Rosją a Zachodem, między Rosją a Polską, to ten region jest często traktowany jako taki straszak wobec Polski czy wobec Republik Bałtyckich i z tym też mamy do czynienia no dzisiaj, kiedy toczy się wojna na Ukrainie.
A jak wejście Polski do Unii Europejskiej, no i też tutaj krajów nadbałtyckich wpłynęło na sytuację w obwodzie? Czy od tego momentu zaczęła się ta większa taka militaryzacja tego obszaru, czy już to następowało wcześniej tylko?
Czy największa militaryzacja tego obszaru miała miejsce na początku lat 90. Tam według różnych ekspertów, ale prawdopodobnie było około 300 tysięcy żołnierzy rosyjskich, ale było ich tak dużo w tym niewielkim regionie, dlatego że to byli żołnierze wycofywani głównie z Niemiec Wschodnich. Potem ta liczba wojsk ulegała redukcji, także wejście do Unii Europejskiej nie spowodowało ponownej militaryzacji tego regionu, natomiast miało konsekwencje takie bezpośrednie dla mieszkańców, ponieważ w roku 2003, czyli jeszcze rok przed wejściem Polski i Litwy do Unii, trzeba było wprowadzić obowiązek wizowy dla Rosjan, także tych mieszkających w obwodzie kaliningradzkim, a od roku 2007, kiedy Polska weszła do strefy Schengen, te wizy były już płatne. Także no, to w jakimś stopniu utrudniało poruszanie się obywatelom rosyjskim mieszkającym w obwodzie, poruszanie się po Polsce czy Litwie.
A jeszcze właśnie tak nawiązując do tego poruszania się, no bo ta sytuacja jakby przed wojną na Ukrainie była taka, że Rosjanie bardzo często przyjeżdżali do Polski, czy na zakupy właśnie, czy turystycznie. No później w związku z tymi sankcjami, no już ten ruch jakby zmalał. No i jak to się przekłada właśnie na nastroje w Kaliningradzie? No bo zawsze oni tak bardziej, ci mieszkańcy byli tak, no tak jak mówiłam na początku, bardziej tak nastawieni do tej Europy, bo często tutaj bywali. No te takie więzi z Rosją, tą właściwą, były takie trochę mniejsze. I jak teraz ta sytuacja wygląda? Czy dalej ta sympatia jest taka w stronę właśnie tutaj Europy, czy już jednak nie?
Jeśli chodzi o nastroje w samym Kaliningradzie, to jest region o tyle europejski czy zeuropeizowany, że faktycznie dużo większy odsetek Rosjan z Kaliningradu czy z całego obwodu królewieckiego był w krajach Unii Europejskiej, tak? Czy to turystycznie, czy w celach handlowych. Na tle innych regionów Rosji to faktycznie ten obwód jest w ścisłej czołówce. Także można powiedzieć, że Kaliningradczycy są bardziej zeuropeizowani niż Rosjanie mieszkający tam, zwłaszcza w tych azjatyckich podmiotach Federacji Rosyjskiej. Natomiast no, dzisiaj granica jest praktycznie zamknięta, tak? Dyplomaci mogą przyjeżdżać, osoby, które no, mają zgodę na pracę po obu stronach granicy, czy mają rodzinę po jednej bądź po drugiej stronie granicy. Ale pamiętajmy, że to jest też region, mimo tego, że zeuropeizowany, mimo tego, że ludzie mają no, jakieś kontakty w Polsce, na Litwie i w krajach skandynawskich i nie tylko, no to jednak w tym regionie w wielu wyborach regionalnych wygrywała partia Władimira Putina, Jedyna Rosja, także jest to region, który też może powiedzieć, że wspiera politykę obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej.
A czy na przykład istnieje taka możliwość, żeby w przyszłości obwód kaliningradzki w ogóle się odłączył od Rosji?
Nastroje separatystyczne w regionie kaliningradzkim, czy w obwodzie królewieckim, największe były na początku lat 90. Natomiast te siły polityczne, ugrupowania, które głosiły hasła może nie tyle odłączenia się obwodu od Rosji, ale takiej daleko posuniętej autonomii, to były ugrupowania, które no, były mniejszościowe. Tak? To nigdy nie były głosy dominujące w tym regionie. No, a dzisiaj sobie trudno wyobrazić, że władze federalne w Moskwie pozwoliłby na jakąkolwiek autonomię, czy oderwanie się obwodu od tego państwa. Odgrywa zbyt istotne znaczenie w regionie Morza Bałtyckiego, żeby na taki ruch pozwolić. Poza tym oderwanie się jednego podmiotu Federacji Rosyjskiej od tego państwa dałoby zły przykład innym podmiotom, które możliwe, że też chciałby mieć większą autonomię, czy oderwać się od Rosji.
A sporo się właśnie mówi w ostatnim czasie o rozmieszczeniu broni jądrowej w tym rejonie. Się mówi, że zasięgiem sięga ta broń aż pod Wrocław, czy pod Berlin nawet. Czy to zagrożenie jest realne? Czy mamy się czego obawiać?
Spekulacje dotyczące tego, czy w obwodzie jest broń nuklearna, to już od co najmniej kilkunastu lat są obecne w przestrzeni publicznej. My dzisiaj nie mamy pełnej wiedzy, czy ta broń tam jest, czy nie ma. No, możemy zakładać, że jest. Natomiast nawet jeżeli jej nie ma, to nie zmienia za bardzo sytuacji strategicznej, ponieważ wiemy, że broń nuklearna jest już na Białorusi. I faktycznie zasięg czy z obwodu, czy z Białorusi to jest ponad 500 kilometrów. Mówimy tu o taktycznym zastosowaniu broni nuklearnej. Także te dyskusje na temat tego, czy w obwodzie już jest ulokowana broń nuklearna, czy będzie ulokowana, to jest też taki element straszaka tutaj w kontekście Polski czy Republik Bałtyckich. No zwłaszcza w tych okresach, kiedy te relacje między Rosją a Zachodem są no, gorsze.
Też sporo w ostatnim czasie mówi się o przesmyku suwalskim. I czy obawy związane z możliwym atakiem w tym rejonie są uzasadnione?
Przesmyk suwalski odgrywa istotną rolę dzisiaj, ponieważ to jest no, kilkadziesiąt kilometrów obszaru w okolicy Suwałk Augustowa, obszaru, który jest jedynym lądowym połączeniem między państwami NATO, Polską, a republikami bałtyckimi, też oczywiście członkami NATO. A z drugiej strony jest to region, który jest najkrótszą trasą lądową między Białorusią a obwodem królewieckim przez terytorium Polski. Także jest to strategicznie ważne miejsce. Gdyby ono było zajęte przez siły Federacji Rosyjskiej, no to mamy odcięte Republiki Bałtyckie od wsparcia NATO. Z drugiej strony no, utrzymanie przesmyku suwalskiego przez Polskę czy siły natowskie no, odcina obwód kaliningradzki od lądowej drogi tak pomocy czy wsparcia ze strony sił białoruskich czy rosyjskich z terytorium Białorusi. Zresztą tematyka tego przesmyku, ona też jest nie jest nowa, bo jeszcze w latach 90. W okresie prezydentury Borysa Jelcyna w pierwszej połowie były takie propozycje skierowane wobec Warszawy, aby no, w tym miejscu stworzyć taki korytarz, który byłby trochę eksterytorialny, korytarz, który biegłby właśnie z Białorusi do obwodu królewieckiego. Polska oczywiście te pomysły, te postulaty odrzuciła.
A chciałabym teraz nawiązać do tej zmiany nazwy, bo wcześniej był to obwód kaliningradzki, teraz obwód królewiecki. Czy ta zmiana nazwy jest tylko taka o znaczeniu symbolicznym, czy też nie?
To ma wyłącznie znaczenie symboliczne. Ta argumentacja tam no, jest pewnie słuszna. Natomiast gdybyśmy byli konsekwentni, to byśmy zmienili nie tylko nazwę obwodu kaliningradzkiego na królewiecki, ale też przecież mamy na północy Rosji, drugi region, który leży nad Bałtykiem, ze stolicą w Sankt Petersburgu, i ten region się do dzisiaj nazywa obwodem leningradzkim. I nasza komisja, która zaleca teraz stosowanie nazwy obwód królewiecki, no nie poszła o krok dalej i nie zaleca stosowania nazwy, nie wiem, obwód Sankt Petersburski czy obwód Piotrogradzki w kontekście obwodu leningradzkiego. Także to jest to dla nas, to ma znaczenie symboliczne. Ja bym sobie życzył, żebyśmy dożyli takich czasów, kiedy Rosjanie sami się zreflektują i zmienią nazwę obwodu kaliningradzkiego właśnie na jakąś inną, tak, która nie kojarzyłaby się no, z tym człowiekiem, tak, który współodpowiada za wydanie wyroku śmierci na osoby, które przebywały w Katyniu, ale czy my takich czasów dożyjemy, to przypuszczam, że raczej nie.
Panie profesorze, chciałem jeszcze wrócić do tego, co pan profesor wspominał odnośnie tego ruchu granicznego, bo kiedyś obowiązywały przepisy związane z małym ruchem granicznym. No teraz sytuacja jest, jaka jest w związku z wojną na Ukrainie, ale czy istnieje jakaś szansa, żeby to jeszcze wróciło kiedyś?
No dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że powrócimy my i Rosjanie do stosowania umowy o małym ruchu granicznym. Ta umowa funkcjonowała w latach 12-16. Ona faktycznie dawała spore ułatwienia dla mieszkańców wszystkich obwodu królewieckiego, którzy chcieli przyjechać tutaj do północno-wschodnich regionów Polski, i też dawała podobne ułatwienia dla części mieszkańców naszego województwa i województwa pomorskiego. Wprowadzenie tego ułatwienia faktycznie spowodowało wzrost ruchu na pograniczu polsko-rosyjskim, ale w roku 2016 w kontekście też szczytu NATO w Polsce i ze względu bezpieczeństwa rząd polski zawiesił funkcjonowanie tego porozumienia. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, kiedy granica jest zamknięta, kiedy jest wojna na Ukrainie, żebyśmy szybko powrócili do tego typu uregulowania przepływu osób, towarów na granicy Federacją Rosyjską. To był w tamtym okresie całkiem dobry instrument, ale mówię, to był inny okres w relacjach w ogóle Polski i Rosji, czy Zachodu z Rosją. Dzisiaj taki instrument no, na pewno nie jest brany pod uwagę, aby wprowadzić go ponownie do funkcjonowania na pograniczu polsko-rosyjskim.
A gdyby pan profesor tak ocenił, jak teraz wyglądają te stosunki polsko-rosyjskie?
Dzisiaj tak naprawdę to tych stosunków polsko-rosyjskich nie ma. Tak formalnie oczywiście my nie zerwaliśmy stosunków z Federacją Rosyjską, no ale może powiedzieć, że one są zamrożone i dopóki będzie trwała wojna na Ukrainie, trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Poza tym też pamiętajmy, że no, nasze relacje z Federacją Rosyjską są w jakimś stopniu wypadkową relacji całego Zachodu z Moskwą. I jeżeli nie skończy się wojna na Ukrainie, a po tej wojnie nie zmieni się reżim na Kremlu, to trudno tutaj mówić, czy trudno wyobrazić sobie, aby te relacje polsko-rosyjskie no, uległy znaczącej poprawie. Naprawdę wiele musiałoby się zmienić na Kremlu, wiele musiałoby się zmienić w Rosji, żebyśmy weszli w proces normalizacji stosunku z Federacją Rosyjską.
A coraz częściej się pojawiają głosy właśnie mówiące o tym, że tutaj, czy to też o tajemniczej chorobie Władimira Putina, czy też o tym, że jakby no tutaj jego już polityczna kariera gdzieś zmierza ku końcowi. A kto będzie jego następcą? Czy wiemy jakieś nazwiska potencjalnych tutaj osób?
Ja bym nie szukał następcy Władimira Putina dzisiaj, bo wszystko wskazuje na to, że on jest w nie najgorszym stanie psychofizycznym. Już go uśmiercano kilka razy, tak. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby była zmiana na Kremlu. Trudno powiedzieć, kto będzie kontynuatorem jego polityki, czy kto ewentualnie zmieni politykę rosyjską. Jeżeli obejmie funkcję prezydenta, na razie Władimir Putin jest chyba przygotowany na to, że będzie rządził albo do końca życia na Kremlu, albo do momentu, kiedy będzie miał siły i na to zdrowie będzie mu pozwalało, no albo oczywiście do momentu, kiedy tam doszłoby do jakiegoś ewentualnie zamachu stanu, tak. Tego też nigdy nie można wykluczyć, ale to wszystko też zależy od tego, jak się zakończy wojna na Ukrainie i jak z tej wojny osłabiona bądź wzmocniona wyjdzie Federacja Rosyjska.
No bo właśnie ta wojna na Ukrainie pokazała, że te plany takie, które Rosja miała, szybkie podbicie Kijowa, no się nie udała i chyba nie była przygotowana na to, że ta wojna zajmie jednak lata, a nie tygodnie. I pytanie, co dalej właśnie z tą wojną? Czy Rosja dalej będzie ją kontynuować, czy będzie się chciała jakoś z tego wycofać?
Rosja prawdopodobnie liczyła na to, że wojna potrwa kilka tygodni, zakończy się opanowaniem Kijowa, zainstalowaniem tam władzy prorosyjskiej i z powrotem włączenia Ukrainy w strefę wpływów Federacji Rosyjskiej. No ale tak jak wiemy, na szczęście Kijów się obronił, tak, i dzisiaj ta wojna toczy się no, na wschodnich kresach Ukrainy i na południu państwa ukraińskiego. Kiedy ona się zakończy, w jaki sposób ona się zakończy, to trudno spekulować. Część ekspertów liczyła na to, że faktycznie ta kontrofensywa ukraińska przyniesie no może szybszy koniec wojny, koniec korzystny dla Ukrainy i dla Zachodu, ale na razie widzimy, że ta kontrofensywa no, utknęła, tak, a w niektórych miejscach nawet Rosjanie odzyskują terytoria, które zajęli Ukraińcy. Także trudno spekulować, jak długo ta wojna potrwa. To też będzie kwestia tego, na jak długo starczy zasobów i Federacji Rosyjskiej, Ukrainie i jak długo Zachód będzie skłonny Ukrainę w tej walce przeciwko agresorowi ze wschodu, jak długo będzie w stanie Ukrainę, będzie chciał Ukrainę wspierać.
A czy wpłynie to też na zmianę jakby sojuszników Rosji? Bo jak widzimy tutaj, Rosja będzie chciała pozyskać broń od innych krajów i gdzieś tam co jakiś czas słyszymy o tym. No ale właśnie, czy to jakoś zmieni sytuację Rosji?
Znaczy, Rosja pozyskuje broń od krajów, które już były krajami, z którymi Rosja blisko współpracowała. Z Iranem przecież i jest broń z Iranu, drony. Teraz uzyskuje też broń z Korei Północnej. Też wiem, że Rosja jeszcze w okresie Związku Sowieckiego z Koreą Północną współpracowała później również. Tak, także tutaj ta mapa sojuszników Rosji się niekoniecznie zmieni, jeśli chodzi o kraje pozaeuropejskie. No w Europie tutaj nastąpiły pewne przetasowania, tak, i część krajów przyjrzała na oczy, czy liderzy, elity polityczne tych krajów przejrzały na oczy. Natomiast poza Europą, no to Rosja dalej współpracuje i przecież z Indiami, z Chinami, tak jak powiedziałem, w kwestiach uzbrojenia też z Iranem czy z Koreą Północną.
Panie profesorze, jeszcze tak na koniec chciałam nawiązać w sumie do tego, od czego pan profesor zaczął. Mianowicie, jeżeli chodzi tutaj o te położenie Kaliningradu czy też Kurewca. A dlaczego Stalinowi zależało właśnie na tym obszarze? Co było w nim takiego ważnego, że tutaj skupił swoją uwagę?
Tutaj były ważne dwa czynniki. Jeden taki symboliczny, drugi o charakterze strategicznym. Königsberg symboliczny był ważny dla Stalina, ponieważ to było pierwsze duże niemieckie miasto, które zostało zdobyte przez armię radziecką. Zdobyte bodajże 9 kwietnia 1945 roku po dosyć krwawym oblężeniu. Niemcy się twardo bronili w Königsbergu. Zginęło bodajże ponad 40 tysięcy żołnierzy niemieckich, do tego jeszcze kilkadziesiąt tysięcy cywilów. I dla Stalina była to taka no, pierwsza ważna zdobycz wojenna, ale ważniejszym czynnikiem był czynnik strategiczny, ponieważ Königsberg to są porty nad Bałtykiem. Porty nad Bałtykiem Południowym, które zimą nie zamarzają. Także dla floty bałtyckiej Związku Radzieckiego no, była to bardzo dobra lokalizacja, żeby tutaj stworzyć no, główną bazę floty bałtyckiej. Oczywiście wiemy, że Sowieci przejęli też porty w Republikach Bałtyckich, też na północy w obwodzie leningradzkim, natomiast ten port w obwodzie leningradzkim, on jest portem, który zimą zamarza i wtedy wyprowadzenie okrętów wojennych jest no, trudniejsze, tak, bo to trzeba wykorzystywać lodołamacze, to nie jest takie proste. W przypadku tutaj Kaliningradu czy Królewca jest to dużo łatwiejsze, ponieważ są inne warunki klimatyczne. I dlatego no, Stalin nie brał w ogóle pod uwagę tego, żeby ta część Prus Wschodnich była przekazana na przykład Polsce, a były takie spekulacje, że ten region ze względów takich strategicznych, wojskowych, militarnych został włączony w skład Związku Radzieckiego i też pamiętajmy, że on od początku swojej bytności w strukturach Związku Sowieckiego miał specjalny status. Był regionem zmilitaryzowanym, regionem zamkniętym i to nie tylko zamkniętym na współpracę z Polską czy z Republiką Litewską, ale on był też odizolowany w jakimś stopniu od pozostałych podmiotów Federacji, przepraszam, Związku Radzieckiego, nie Federacji Rosyjskiej, właśnie ze względu na ten swój specyficzny, militarny charakter. Oczywiście nie był to region zamknięty całkowicie, bo nawet w okresie komunizmu były pewne wizyty, wymiany młodzieży na pograniczu polsko-radzieckim czy polsko-kaliningradzkim wtedy, ale to było wszystko pod nadzorem, to wszystko było reglamentowane przez ośrodki polityczne z obu stron, także był to naprawdę bardzo specyficzny region Związku Radzieckiego. I dzisiaj jest specyficznym regionem Federacji Rosyjskiej.
A czy te porty jeszcze odgrywają jakąś rolę dzisiaj?
Oczywiście, no Bałtyk jest dalej główną bazą floty bałtyckiej, tak, także z perspektywy operowania marynarki rosyjskiej na Bałtyku, obwód królewiecki odgrywa istotną rolę.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan doktor habilitowany Marcin Chełminiak. Program prowadziła Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.